Nasz gość dnia.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Widać już pierwsze oznaki jesieni. Pogoda nadal słoneczna i ciepła, ale lato już za nami. Czy leśnicy gotowi są już na tę porę roku?
Powiem szczerze, i tak, i nie jednocześnie, bo warunki klimatyczne, jakie mamy, widzimy, są takie, można powiedzieć, jeszcze letnie, można powiedzieć, bo w dzień myślę, że z krótkim rękawkiem sobie spokojnie chodzimy i na pewno nie jest nam zimno. Przyroda też się do tego jakby zmienia, dostosowuje oczywiście do tych warunków naszych, które mamy. Na południu mamy wielką powódź, tutaj mamy suszę fizjologiczną, tutaj mamy braki, brak wody, brak deszczu. No oczywiście z tego tytułu i cierpią rośliny i pewnie cierpią zwierzęta i my z tego tytułu mamy też ogrom pracy, bo niektóre organizmy, że tak powiem, tą temperaturę wykorzystują. Mam na myśli tutaj takie organizmy szkodliwe, jak chociażby korniki, dla których taka temperatura letnia, można powiedzieć, bardzo sprzyja rozwojowi, które bardzo mocno się namnażają i my to widzimy, szczególnie w kontekście jednocześnie braku wody w lesie, bo brak wody powoduje to, że oczywiście rośliny z tego tytułu czują się gorzej, niektóre chorują, a szczególnie te gatunki, które mają utrudniony dostęp do wody, a mam na myśli tutaj świerk, który ma płaski system korzeniowy, który nie sięga tak głęboko jak sosna w głąb ziemi, bo korzenie sosny sięgają nawet do 13 metrów w głąb ziemi, więc ta sosna tą wodę sobie gdzieś tam, powiedzmy, znajdzie. Ten świerk ma płytki system korzeniowy, więc z reguły oczywiście lubi wilgotne siedliska, tam gdzie tej wody jest pod dostatkiem. Ale w takim okresie jak teraz, kiedy mamy tą suszę fizjologiczną, czyli brakuje tej wody w środowisku, te świerki cierpią, chorują i są przez to osłabione i atakowane są chociażby przez tego kornika drukarza, który powoduje ich w tym momencie nawet zamieranie, więc jakby nasza akcja bardzo mocno jest
ukierunkowana. Praca wasza jest przez to.
Tak, nasze ukierunkowanie jest przede wszystkim na monitorowanie tych terenów. Staramy się monitorować te tereny, sprawdzać, co się dzieje. Tam, gdzie już te świerki są mocno zaatakowane, niestety musimy te świerki wyciąć i wywieźć poza teren leśny. Z tego tytułu by ten kornik, który się znajduje pod korą tych drzew, nie wrócił z powrotem do lasu. Korniki drukarze mają taką specyfikę, że mogą latać, bo oczywiście mają zdolności lotu te owady, ale tylko do 3 km, więc jeżeli wywiezimy poza ten obręb, poza teren 3 km, one już do tego lasu nie są w stanie wrócić, bo nie mają tyle siły, nie mają takiej zdolności lotu, żeby wrócić, w związku z tym już nie stwarzają zagrożenia i nie zasilają kolejnych drzew. Ale niemniej rozmnożanie się tych owadów jest tak w tej chwili silne, tak duże, że musimy nawet otworzyć powierzchnię pozbawione zupełnie świerka. Z tego tytułu, że no, te świerki już obumierają, giną w oczach. I tą tendencję widzimy, że te gatunki iglaste, nawet sosna, modrzew, nasz jodła u nas nie występuje na naszym terenie, ale świerk, ten klimat robi się dla tych gatunków za suchy. Wchodzą gatunki liściaste, które lepiej znoszą takie warunki wilgotnościowe i klimatyczne, a głównie temperaturowe, a świerk jako gatunek borealny przesuwa się nam coraz bardziej na północ. I tutaj na naszym terenie będzie go pewnie coraz mniej i z czasem pewnie on zniknie z naszego terenu. Dlatego te drzewostany, które i są zaatakowane i z dużym udziałem gatunków iglastych, no będą wymagały pewnie stopniowej przebudowy i my też pod tym kątem, widząc te zmiany klimatyczne, które następują sukcesywnie, musimy te drzewostany przebudowywać, zmieniać ich strukturę gatunkową z tego względu, że te gatunki iglaste same ustąpią, same wypadną. W związku z tym, żeby nie czekać tych 100 lat, bo można powiedzieć, tyle żyje przeciętny drzewostan, tyle lat, czekać 100 lat, trzeba to robić sukcesywnie, stopniowo, byśmy nagle nie stanęli w obliczu tego, że nagle te drzewostany nam się rozpadają po prostu.
Czy to jedyne wyzwanie, z jakimi mierzą się leśnicy?
No nie, oczywiście oprócz tego mamy, oprócz kornika drukarza mamy, oczywiście monitorujemy inne korniki, które i inne owady, które występują również na drzewach nie tylko iglastych, ale i liściastych, chociażby brudnica mniszka, o której pewnie, czy brudnica nieparka, czy zwójka zieloneczka, która atakuje nam dęby, cały czas to monitorujemy, z tym, że i staramy się te drzewostany oczywiście o nie zadbać, by poprawić ich zdrowotność. Ale tutaj w tym roku, jak sugerowałem, ten kornik drukarz dał nam szczególnie się we znaki, można powiedzieć. Inne owady na razie jakby opanowujemy, staramy się o to dbać, żeby te drzewostany, ich zdrowotność była no, na tyle dobra, na ile jest to możliwe. Ale z tym kornikiem drukarzem po prostu sobie nie radzimy. Można powiedzieć, sobie nie radzimy, bo jest takie intensywne występowanie, tak jest go dużo, że z tym sobie nie radzimy. Na pewno są oczywiście inne inne wyzwania. Na szczęście okres grzybowy w tej chwili nie, można powiedzieć, nie jest w pełni, bo u nas jest sucho, więc tych grzybów nie ma, więc ludzie do lasu chodzą bardziej na spacery.
Na spacery, więc... rekreacyjnie.
Tak, rekreacyjnie, ale z tym oczywiście też się wiąże inne zagrożenie. Zagrożenie pożarowe, które u nas cały czas występuje i cały czas musimy te obszary monitorować pod względem pożarów, które no, na naszym terenie dosyć często już występują. Już nie są to pożary tak małe, jak miały miejsce w poprzednich latach, że spaliło się 20-30 arów. W tej chwili mamy takie pożary już w hektarach. Ostatnie dwa pożary, jeden 2 hektary, drugi 18 hektarów. No to są już pożary o bardzo dużej sile, gdzie są już strażacy angażowani w ilościach no, kilkudziesięciu wozów bojowych, nawet powiedzmy 30 wozów bojowych i 100 strażaków jakby musi ten teren opanować, żeby ten pożar udało się ugasić, a mimo wszystko te pożary mają tak dużo, są tak duże powierzchniowe. Do akcji są już włączane w tej chwili dromadery, czyli samoloty, które rzucają już wodę z powietrza i te zmiany klimatyczne musimy sobie zdawać sprawę, że pewnie będą postępowały i te zagrożenia od owadów i te zagrożenia od pożarów no, będą coraz częstsze i być może na większą skalę. No, mam nadzieję, że nie będzie tak to jak w Portugalii powiedzmy, czy w Grecji, gdzie te pożary no, naprawdę przyjmowały olbrzymie i trzeba było ludzi wysiedlać ze względu na panujące pożary. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Na szczęście monitoring, który posiadamy, kamery, które obserwują te tereny na duże odległości.
Na bieżąco jest wszystko monitorowane.
Tak, monitorujemy to powiedzmy z wież obserwacyjnych, z kamer, które na duże odległości są w stanie wykryć ten pożar. Oczywiście nasze patrole, czy straży leśnej, czy wozy patrolowo-gaśnicze, czy powiedzmy leśniczowie, podleśniczowie, które bezpośrednio jakoś sprawują nadzór nad tymi lasami, na bieżąco, że tak powiem, to sprawdzają. Aczkolwiek oczywiście obecność ludzi w lesie też jest nam bardzo potrzebna. Z tego względu, że często to są przechodnie, spacerowicze, osoby postronne. Często są pierwszymi osobami, które zauważają ten pożar i są jakby tą pierwszą naszą linią kontaktu i doprecyzowania, co to jest, zgłaszają. Więc można ten pożar, można powiedzieć, często ugasić w zarodku i nie powoduje on większych skutków na większych powierzchniach.
I do 4 października trwa akcja szczepienia lisów. To kolejny ważny temat. W całej Polsce, w naszym województwie już ta akcja się odbyła. Dlaczego te szczepienia są tak ważne, tak istotne?
Wścieklizna no, jest chorobą niestety śmiertelną dla człowieka i w porę oczywiście jeżeli nie poddamy się oczywiście odpowiednim szczepieniom, no wtedy nie mamy praktycznie szans przeżyć. Oczywiście nasze zwierzęta, psy, koty, nasze pupile również oczywiście są też roznosicielami tej choroby. Zwierzęta dzikie również, bo to głównie oczywiście jest skierowane do zwierząt dzikich. Mam na myśli głównie lisy, jako taki podstawowy drapieżnik naszych lasów. I żeby zaszczepić te zwierzęta, żeby one też nie były przenosicielami tej choroby. Więc bardzo to jest ważne, bo niestety lis jest takim, można powiedzieć, wszędobylskim. Już może do kurnika nam tak nie zagląda, bo tych kurników za dużo nie mamy na swoim terenie, ale jest takim zwierzęciem wszędobylskim. Na pewno odwiedza nasze gdzieś tam, nawet nie wiedząc nasze gospodarstwa lub w pobliżu gdzieś tam się przemieszcza. I żeby tego kontaktu, że tak powiem, z tą chorobą nasze zwierzęta i my jako ludzie też nie mieliśmy, no tą chorobę trzeba po prostu zwalczać. No ważne jest oczywiście w tym okresie, by te nasze pupile, czy pieski, czy kotki, żeby ich nie wypuszczać, żeby one po prostu nie sięgały po te szczepionki, bo pierwsze te szczepionki nie są dla nich dedykowane. Co prawda nie stwarzają dla nich większego, można powiedzieć, zagrożenia, no chyba, żeby zjadły ich kilka takich szczepionek, wobec tego wtedy, że tak powiem, może jakieś tam zagrożenie być, ale generalnie też dla ludzi zagrożenia nie są groźne. Oczywiście w kontakcie z tym preparatem, jeżeli zobaczymy jakąś brązową, ciemną kapsułkę tam, powiedzmy, która leży, lepiej nie sprawdzać, nie podnosić, nie dotykać tego, bo najczęściej jest to właśnie kapsułka, w której przenoszony jest ten preparat, który zwalcza wściekliznę. Jest on co prawda nieaktywny, ale przeniesieniu na błony śluzowe może stanowić jakieś tam zagrożenie, więc nie dotykajmy. Jeżeli już dotknęliśmy, to
zachowajmy
oczywiście
ostrożność,
wymyjmy ręce detergentem i na pewno nic tam się nie stanie. W wątpliwych przypadkach oczywiście warto zwrócić się do lekarza, żeby skonsultować to. Ale pamiętajmy o tym, żeby w tym czasie naszych piesków też nie wypuszczać, nie biegały sobie po lesie, trzymajmy je na otoku dla bezpieczeństwa, bo oczywiście ten nasz pupil już tą szczepionkę pewnie przyjął już przeciwko wściekliźnie co roku, tak jak jest to obowiązek, więc myślę, że każdy się do tego obowiązku stosuje. Więc pozwólmy, żeby te drapieżniki również się zaszczepiły i były bezpieczne na tą chorobę, no, która może stanowić dla nas naprawdę śmiertelne niebezpieczeństwo.
Co jaki czas odbywa się akcja szczepienia lisów?
Tak, akcja jest przeprowadzana co roku, mniej więcej w tym właśnie okresie jesiennym. Te szczepionki są rzucane przez, z reguły przez samoloty, one są rozrzucane po całym terenie, nikt ich nie roznosi, więc one wieczorem są rozrzucane na dużym obszarze. Oczywiście omijamy aglomeracje miejskie, żeby tam nie spadały gdzieś do parku, bo po co, nie, tamliców raczej nie ma. Oczywiście trochę odsuwamy się od rzek również z tym preparatem i ten preparat jest, tak jak mówię, w tym okresie jesiennym już jest, no już, jeszcze mamy lato. Prawdę
jeszcze,
mówiąc,
jeszcze,
jeszcze tak, mamy lato, w tym okresie letnim dopisuje. Jest rozrzucany, a właśnie, bo w tym okresie są małe, tak zwane niedoliski, my nazywamy to, są małe liski, roczne liski i duże oczywiście osobniki w tym czasie bardzo mocno penetrują teren w poszukiwaniu zapasów przed zimą już, już też byś nie myślał o tym, co będzie zimą i mocno penetrują i w tym momencie właśnie pobierają to szczepionkę i dlatego ten okres jest właśnie wybrany, bo jest takim najlepszym okresem, kiedy jest duża penetracja terenu przez lisy. I wtedy ta szczepionka jest najlepiej pobierana.
Wraz z początkiem jesieni i przypadającej porą godową u łosi rozpoczyna się czas wędrówek tych zwierząt, a kierowcy tym bardziej powinni uważać, zachować ostrożność na drodze, bo nie wiadomo, kiedy takie spotkanie z łosiem może nam się przytrafić.
No tak, w tej chwili dokładnie już można powiedzieć mamy sezon tak zwanego rywkowiska, czyli okresu godowego jeleni w tej chwili, także możemy w lesie usłyszeć ryki byków, które szczególnie nad ranem albo późnym wieczorem, bo zwykle to wtedy, kiedy zapanuje cisza, kiedy te tereny leśne nie są już tak powiem też monitorowane, czy tam nie są, nie ma tam spacerowiczów, ludzi, więc kiedy zapadnie ta już wieczorna cisza, wtedy odzywają się byki, ryczą, nawołują łanie, bo to okres narusza się godowy. Też oczywiście przemieszczają się, ale raczej stają się bliżej dużych kompleksów leśnych, przemieszczają tam, gdzie jest schronienie, tam, gdzie są młodniki. I to są, można powiedzieć, w tym okresie te jelenie, można powiedzieć, tych wypadków z jeleniami jest nieco mniej, bo one raczej są skoncentrowane w pewnych miejscach, ale już w październiku, a to niebawem, za chwilę, zacznie się okres godowy właśnie łosi. I łosie no, nie są gatunkami stadnymi, więc partnerki, partnery poszukują się nawzajem. Oczywiście, żeby się odnaleźć, muszą często pokonywać dosyć duże przestrzenie. W związku z tym oczywiście penetrują nasze tereny leśne, przechodzą przez nasze drogi, przez ciągi komunikacyjne. No i tutaj niestety też musimy uważać, szczególnie kiedy nastąpi ten zmierzch lub w godzinach tak również rannym, kiedy jeszcze gdzieś tam nie doszły do swoich ostoi, w których przeczekują z reguły dzień i w tym czasie przemieszczają się, korzystając też oczywiście z naszych szlaków komunikacyjnych. No i tu jest duże niebezpieczeństwo, bo no, zderzenie z takim łosiem może mieć naprawdę poważne skutki. Bywały na naszym terenie również wypadki śmiertelne, kiedy łoś po prostu przeskakując takie auto przestraszony, często upadał na to auto, miażdżąc, że tak powiem, kabinę samochodu, no i miażdżąc osoby, które również się tam znajdowały. Ale również uderzenie w takiego łosia, no nie bywa często dla niego śmiertelne, ale bywa często tak, że
ucierpi
i trzeba często go uśmiercić z tego tytułu, że albo łamiemy mu nogi w takim wypadku kolizyjnym, oczywiście sami często odnosząc poważne skutki takiego zderzenia i wtedy niestety takie zwierzę nie może już samo żyć. Że tak powiem, wyleczenie takiego dużego zwierzęcia no jest, że tak powiem, i medycznie pewnie bardzo skomplikowane i trudne, bo pewnie stołów operacyjnych takich pewnie większość weterynarzy nie ma, więc no, najczęstszym skutkiem takich poważnych wypadków po prostu jest też konieczność uśmiercenia takiego zwierzęcia. Więc uważajmy po prostu ze względu na siebie i ze względu na te zwierzęta.
Czyli ta prędkość również powinna być w terenach leśnych dostosowana, taki apel.
Tak, myślę, że większość naszych terenów leśnych, zresztą sami kierowcy widzą, jest oznaczona tymi znakami uwaga zwierzęta leśne. Te znaki oczywiście są co roku konsultowane z zarządcami dróg i z nadleśnictwem i ustawiamy oczywiście w tych miejscach, gdzie te wypadki są częste albo i najczęściej się zdarzały i prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest duża, więc na pewno nie są postawione po to, by stały bezpodstawnie, więc raczej tam jakiś wypadek nastąpił, takie zdarzenie miało miejsce, aczkolwiek oczywiście w tych terenach, gdzie tych znaków nie ma, takie wypadki też mogą mieć miejsce. Dlatego po prostu uważajmy.
Uważajmy. Jak już na początku rozmawialiśmy, miłośników grzybobrania, czy nawet takich spacerów leśnych nie brakuje, nie powinniśmy zapominać o odpowiednim zachowaniu się w lesie. Czyli jakie to jest zachowanie? Tak samo jak grzybobranie.
Przede wszystkim myślę, że wycieczka do lasu powinna się zacząć od tego, że powinniśmy się przede wszystkim odpowiednio ubrać. No myślę, że tak samo jak w góry, takie klapki do lasu nie są odpowiednie, chociaż mamy ciepło. Myślę, że odpowiednie buty, ale przede wszystkim też, ja myślę, że długie spodnie zawsze, jeżeli oczywiście nie jest za ciepło, na pewno długi rękaw. To też ze względów chociażby na to, że często wchodzimy gdzieś do lasu, jakaś jeżyna, możemy sobie podrapać nogi, możemy gdzieś skręcić tą nogę, więc dobry but terenowy na pewno się przyda, ale też musimy pamiętać, że las to miejsce życia wielu zwierząt, również tych dla nas przyjaznych, również tych, których się nas boją, ale również tych, które korzystają z naszej obecności. Ja nie myślę tutaj oczywiście o komarach, które chętnie pewnie naszej krwi trochę by nam utoczyły. Ale pamiętajmy, że również są kleszcze i też pamiętajmy, że też trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. Odpowiedni ubiór, odpowiednie też preparaty przeciwkleszczowe na pewno się przydadzą. Myślę, że spotkanie z jeleniem w tej chwili, czy z łosiem, będzie raczej dla nas przyjemnością, bo te zwierzęta raczej unikają spotkań z nami, ale spotkanie chociażby z dzikiem, która prowadzi już to prawda w tej chwili dorosłe warchlaki, można powiedzieć, no może okazać się, że tak powiem, niebezpieczne. Te zwierzęta często wychodzą na skraj lasu, na pola. Teraz żołędzie bardzo mocno obrodziły, a szczególnie obrodziły tam, gdzie jest większe naświetlenie, czyli przy drogach leśnych, tych żołędzi jest dużo więcej, na skraju lasu, pole, czyli też jest dużo więcej, więc w tych terenach możemy się spodziewać, wracając szczególnie wieczorem z lasu, możemy się spodziewać takiego kontaktu. I też pamiętajmy o tym, że takie zdarzenie może być dla nas czasami niebezpieczne. Też musimy też pamiętać, że zwierzęta, które są w lesie, jeżeli zachowują się w sposób dziwny, powiem tak, czyli nie uciekają przed nami, bo każde zwierzę dzikie traktuje człowieka jako drapieżnika wyższego rzędu, możemy powiedzieć, i traktuje to jako osobę niebezpieczną, więc ta unika tego niebezpieczeństwa, unika kontaktu z człowiekiem, po prostu ucieka. Mhm. Jeżeli nie widzimy, że to zwierzę nie ucieka od nas, a nawet, że tak powiem, do nas się w jakiś sposób przybliża, więc to powinien być dla nas sygnał ostrzegawczy. Jest
coś
nie tak.
Co w takim razie możemy zrobić, jak dojdzie do takiego kontaktu ze zwierzyną leśną?
Przede wszystkim powinniśmy unikać tego kontaktu. Powinniśmy się odsunąć, odejść. Mhm. Jeżeli widzimy, że te zwierzę próbować je wystraszyć, wypłoszyć, zaklaskać chociażby, narobić trochę hałasu z tego tytułu, żeby to zwierzę zdeprymować, może powiedzieć, i ono odstąpiło od tego kontaktu, a przede wszystkim sami powinniśmy tego kontaktu wtedy unikać. Jeżeli by do takiego doszło kontaktu, profilaktycznie takie zwierzę jest chore, nie wiemy na co. Jeżeli jest chore na tą wściekliznę, o której mówiliśmy i o tych szczepionkach, o których wcześniej wspomnieliśmy, jeżeli jest to lis, bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to wścieklizna, więc nie wiem, na pewno byłoby trzeba udać się wtedy do lekarza, zatem powiedzieć, jak do tego doszło, jaki to był kontakt, jak miał miejsce, czy mieliśmy styczność bezpośrednio, bo jeżeli nie było bezpośredniej styczności, czyli nie dotknęliśmy, to zwierzę nas nie ugryzło. Myślę, że tutaj nie ma takiej obawy, powinniśmy odejść od tego miejsca, udać się jak najdalej i, że tak powiem, i sobie przełożyć z miejsca spaceru na inne miejsce. Jeżeli to miało miejsce, tak jak mówię, konieczność z lekarzem będzie nieodzowna wtedy. W takim przypadku nie zawsze uda się to zwierzę odnaleźć, jeżeli oczywiście uda się odnaleźć. Często to zwierzę tam przebywa albo blisko gospodarstw. Wtedy podejmuje się próbę schwytania tego zwierzęcia i przebadania go, czy rzeczywiście jest chore na tą wściekliznę, bo jeżeli jest chore, niestety będziemy poddani dodatkowym, wielokrotnym szczepieniom, które podobno nie są bolesne, powiem tak, więc lepiej tego uniknąć. A jeżeli to zwierzę, tak jak mówię, ucieka, oddala się od nas, więc reaguje prawidłowo, więc powinniśmy sobie tutaj spać spokojnie. Oczywiście te wędrówki do lasu nasze powinny być odpowiedzialne, czyli wiadomo, jeżeli wybieramy się na dłuższy spacer, kilkugodzinny, zabieramy pewnie z sobą kanapkę, na pewno jest coś do picia, bo jest ciepło. Tylko pamiętajmy o tym, że wracając z tego lasu, żeby to wszystko, co do niego wzięliśmy, zabrać z sobą. Bo zdarzają się oczywiście dosyć często takie przypadki, że wśród dróg, przy drogach, gdzieś tam zostawiamy się ślady swojej bytności, że tutaj byliśmy, bo świadczy o tym puste opakowanie po napoju, czy torebka po kanapce. Na pewno nie sprzyja to zwierzętom, a też to stwarza dla nich zagrożenie. Bo ta często torebka, nie wiem, może była tam kanapka grubiej posmarowana masełkiem, czy jakaś była tam wędlinka, zostawiamy zapach na tej torebce. Ten zapach często, że tak powiem, kusi tą zwierzynę i ona po prostu nawet potrafi to zjeść, torebkę foliową, która oczywiście wiadomo, że jest niestrawialna i może spowodować skutki, że tak powiem, padnięcia tych zwierząt, więc nie tylko zanieczyszczamy środowisko, nie tylko, że tak powiem, zostawiamy po sobie świadectwo, nieładne zresztą, ale również stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt i o tym powinniśmy pamiętać, że chcąc mieć piękny, czysty las, musimy też odpowiednio się w nim zachować.
A to nie jest takie trudne zabrać ze sobą z powrotem swoje rzeczy, które się po
prostu
przyniosło.
No mnie to właśnie dziwi, że ta butelka pełna nigdy nam nie ciążyła, a pusta już stanowi dla nas duży problem i gdzieś tam ją zostawiamy po drodze. Także pamiętajmy, żeby dbać o te lasy jako o nasze własne, traktujmy je jako coś, co dla nas, oczywiście jest dla nas, stanowi dla nas pewne źródło odpoczynku, wypoczynku, ale też pamiętajmy, żeby można było tam wrócić też w takiej samej wersji, do której ją odwiedziliśmy ten las i żeby zawsze był piękny, czysty, a to będzie tylko dzięki naszej świadomości.
Żeby zawsze cieszyło oko.
Dokładnie. Dlatego zapraszamy serdecznie do lasu, ale pamiętajmy, że las jest też miejscem życia innych zwierząt, innych roślin i starajmy się, tak jak w czyimś domu nie śmiecimy, tak nie śmiecimy się w domu naszych braci mniejszych.
Także pamiętajmy o tych wskazówkach. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i miłego wypoczynku w lesie życzę.
Nasz gość dnia.